Баба, братья и сестры. Сейчас буду еще крутким таким словом служить с Лукаша, с Евангелии Лукаша. На początku przeczytam podobieństwo synu marnotrawnym. To jest 1119 strona. Potem rzekł Pan Jezus. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko, odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał: Co to jest? Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś do niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. To dzisiejsze krótkie słowo chciałbym zatytułować Serce Ojca. I w tym fragmencie chciałbym zwrócić nie uwagę na tego człowieka młodego, który tutaj wracał, ale na serce ojca, jakie było. I może trochę pogdybam, może trochę wejdę za kulisy tego całego podobieństwa, tak? Tym bardziej to odważnie czynię, że tutaj czytamy, że starszy syn był dobrze poinformowany, co ten młodszy zrobił, tak? Chociaż nie czytamy, żeby on z nim zrobił wywiad, konwersację, wróciłeś, co się stało, dlaczego wróciłeś bez niczego. Czyli widzimy, że ten starszy syn był bardzo dobrze poinformowany, co ten młodszy robił, tak? Z tego wnioskujemy, że ojciec też musiał dobrze wiedzieć, co ten syn robił, kim był. Myślę, że oni wszyscy trzej też wiedzieli, kim był młodszy syn, zanim w ogóle wyszedł gdziekolwiek, tak? Zanim poszedł, zanim powiedział: oddaj mi ojcze mój część majątności mojej, musieli dobrze wiedzieć, że ten człowiek próbuje się uniezależnić. Był młodszym synem, młodym człowiekiem. Ale ja bym chciał dzisiaj właśnie zwrócić naszą uwagę na serce ojca. I zwróćmy uwagę, że gdy ten młodszy syn prosi ojca: daj mi część mojej majątności, która na mnie przypada, to tutaj jest tak lapidarnie powiedziane, że wtedy ten rozdzielił mi majątność ojciec, tak? Nie ma tutaj rozwodu, takiego rozwodzenia się, że ojciec mówi: słuchaj synu, pomyśl, może zostań lepiej, tak? To jest tak lapidarnie powiedziane jak o śmierci Chrystusa. Tam nie ma mowy na uczucia żadne, tylko krótko zwięźli na temat, że Chrystusa ukrzyżowano, umarł i tak dalej, tak? Uczucia są pokazane i emocje w psalmach. Ale to jest tak zwięźle i lapidarnie. I zobaczmy na serce ojca. Ojciec, myślę, że wiedział, co ten syn planuje. Wiedział, co zamierza, a jednak zobaczmy, dał jemu wolność. Serce ojca daje wolność. Zobaczmy, nie ma tutaj żadnych takich ostrzeżeń. Ojciec miłuje swojego syna i myślę, że doprowadził go do pewnego miejsca dojrzałości, gdzie było możliwe, żeby był samodzielny, tak? Mógł wybrać, on go wychował, doszedł do pewnego miejsca, ten człowiek młody, gdzie już się stał dojrzały, samodzielny. I takim człowiekiem będąc podejmuje decyzję. I ojciec, zobaczcie, nie wyrzuca mu, nie zakazuje mu, nie ostrzega mu. On okazuje mu miłość i mówi, właściwie nic nie mówi, tylko rozdziela to majętność. Daje wolność, totalną wolność i miłość ojcowska. Zobaczmy naszego Boga, który jest w niebie, cechuje się właśnie tym, że daje tą wolność. Daje tą wolność wyboru, tak jak dała wolność wyboru ludziom w raju, którzy byli, prawda? Że mogli wybrać. I teraz jest ten cały czas, gdy ten syn jest na tym, że tak powiem, na wygnaniu poza domem ojcowskim, tak? Trwoni ten dobytek, to wszystko się dzieje, co myślę, że ojciec przewidywał, ten tutaj ojciec w ciele, że tak będzie. I później przyszedł porozum do głowy i mówi, wrócę. No po co ja tu siedzę? I wraca. I zobaczmy na serce ojca znowu, jakie jest. Zobaczmy, że w tym fragmencie nie ma wymienianego żadnego słowa ojca do tego syna, który wraca. Są tylko gesty. Tak? Pierwsze, co jest, to wybiega do niego, gdy już widzi, że idzie, przytula go, ściska, całuje go jako syna i mówi, przyodziejcie go, tak? W najlepsze szaty, w najlepsze ubranie, które miał do tej pory i jedzmy i pijmy się i radujmy się, że oto był umarły, a ożył. Nie ma żadnego wyrzutu, zobaczcie. Czyli miłość Boża daje wolność, a gdy grzesznik wraca, nic mu nie wyrzuca. Nie wypomina. Takie jest serce ojca. Zobaczcie, przychodzi taki ktoś. Natomiast ten starszy syn, on oddaje to często tą naszą ludzką, naszą miłość, tak, do ludzi. On mówi, a tego, który roztrwonił to wszystko, tak? Kto zrobił? Czyli jakby robi mu rachunek sumienia jego, jeszcze za niego. Tak? A ty dla niego to czy tamto zrobiłeś. I zobaczmy, że serce ojca jest takie. I o Panu Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że on poszedł szukać tego, co zaginęło. Tak? I można powiedzieć, że Syn i Duch Święty wykonują pracę, która jest między tym, jak Syn odszedł i między tym, jak Syn wraca. Tak? Tę pracę wykonuje Duch Święty i Syn Jezus Chrystus. On poszedł szukać to, co znalazło. Czyli gdy ludzie byli właśnie w tym świecie, tak, gdy oni trwonili ten majątek Ojca, to w tym czasie Duch Boży pracował nad nimi. Chrystus pracował nad nimi, przekonując ich o grzechu, tak? Wewnętrznie przekonując, pokazując, działając na ich wnętrze, nie oskarżając. I gdy wykonali swoją pracę, to gdy ten człowiek już wraca, wiecie, już skruszony, już on widzi to, on idzie do ojca i ten ojciec może go przytulić. Nic mu nie mówi, nie musi nawet mówić, tak? Bo już ten człowiek, już on widzi. Już on dlatego wraca. I dlatego ojciec go przyjmuje i to wykonuje. I zobaczmy taką ciekawą rzecz, że Jezus Chrystus przyszedł, aby znaleźć to, co zaginęło. I chciałbym teraz odnieść to, co mówię do Ewangelii Jana. 14 rozdział, gdy Pan Jezus Chrystus odchodzi i rozmawia ze swoimi uczniami. 14 rozdział, 8 werset. Od 8 będę czytał. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie. Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Może do tego miejsca. I teraz zwróćmy uwagę, że Pan Jezus tak naprawdę wykonuje dzieło Ojca. On ukazuje to, kim jest Ojciec i jaki jest Ojciec. I gdy On przyprowadza, gdy On mówi do ludzi, gdy On występował do ludzi, to On konfrontował w duchu ich z Ojcem. Czy widzieliście i słyszeliście kiedyś, żeby Chrystus, głosząc grzesznikom słowo, wypominał im grzechy i groził im, albo wyrzucał im, co wy robiliście? On tylko tam dodawał jedną rzecz. Więcej nie grzesz, żeby ci coś się gorszego nie stało. Ale On był taki, wiecie, wrażliwy i delikatny co do grzeszników, jak mówił, że On przynosił im... Tak. On nie przynosił im, wiecie, litery, o czym zaraz będę mówił, ale On przynosił im Ojca. On przynosił im siebie samego. I wiecie, zachętą do tego słowa był ostatnio kaznodzieja, nie będę mówił kto, ale wysłuchałem kilku kazań pewnego człowieka. Nieważne, co oni mówili i tak dalej, ale jedną rzecz ten człowiek w swoim słowie potrafił jakby przekazać. Wiecie, on mówił o grzechach ludzi, o grzechach chrześcijan, tak jakby o nich nie mówił. Tak? On potrafił powiedzieć o czymś, co jest złe w życiu jakichś pokoleń, jakiegoś człowieka, w taki sposób, jakby go, wiecie, nie kasował z tym wszystkim, nie wyrzucał do piekła razem, tak? Tylko oddawał coś takiego, takie ojcowskie serce. I mnie to bardzo mocno poruszyło i chciałbym, życzyłbym sobie, żeby Bóg darował, żebym tak właśnie mógł zwiastować ludziom Ewangelię, żebym przekazywał im ojcowskie serce. Nie wrzucał ich, wiecie, do kubła, od razu do piekła nie posyłał. Nie mówił o rzeczach, które są złe w życiu czyimś tak, żebym przekreślał ich, tak? Tylko żebym oddawał to serce Ojca, to jakim On jest. Naprawdę to, jaki sposób ten człowiek mówił, to jest takie aż zachęcające, że można tak mówić, że tak można przekazywać Ewangelię, oddając serce tego, kim jest Ojciec, tak? Oddając serce Ojca. Po pierwsze, dając wolność człowiekowi, po drugie, nie oskarżając go i nie robiąc mu wyrzutów z tego, co kiedyś robił, prawda? Że dając, tak okazując serce Ojca. I zanim przejdę do tego, co to w życiu naszym by dotyczyło, chciałbym, byśmy jeszcze kilka fragmentów przeczytali Słowa Bożego. Ewangelia Jana, ta sama, 6 rozdział, kiedyś Pan Jezus powiedział takie słowa, bardzo trudne do swoich uczniów, z których wielu powiedziało, twarda to mowa, tak? Któż jej znieść może tą mowę? Gdy mówił, że moje ciało jest prawdziwym chlebem, moja krew jest prawdziwym napojem. I w 60, to jest 6 rozdział, 63-64, gdy Pan Jezus wyjaśnia to słowo, mówi tak. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem wiedział od początku, którzy są niewierzący i kto go wyda. Jeszcze jeden fragment, zanim to powiem, to jest w tej samej Ewangelii Jana, 3 rozdział, 3:34. Tu jest też mowa o Chrystusie, o Jego zwiastowaniu. I Słowo Boże powiada tak, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ten, który głosi ducha, ten, którego Bóg posłał, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Duch jest łączny ze Słowem. I w 1 Koryntian jeszcze sobie tak trochę polatam. O Chrystusie jest powiedziane w 1 Koryntian, 15 rozdział, 45 werset, takie słowo króciutkie. 1 Koryntian, 45 werset. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. duchem ożywiającym. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. I teraz dlaczego to powiedziałem? Otóż zwróćmy uwagę, że w Królestwie Bożym pewne rzeczy ze świata ziemskiego stają się czymś innym w świecie duchowym. Słowo powiedziane jest, które mówił Chrystus, tak? Słowo, które On wypowiadał, słowo, które zostało spisane. W Królestwie Bożym jest czym? Duchem i życiem. Tak? To nie jest słowo spisane, litera. To nie jest słowo tylko wypowiedziane, które ginie w eterze. Ale w Królestwie Bożym, które Bóg ustanowił, ono staje się duchem i życiem. Tak? Chrystus, chociaż przyszedł w ciele i stał się człowiekiem, w ziemskim wymiarze jest człowiekiem. Ale w duchowym wymiarze jest duchem ożywiającym. Tak? Zobaczcie, osoba, persona, osoba, której dotykali nawet po jego zmartwychwstaniu, fizyczna, ale w duchowym świecie jest duchem ożywiającym. Duchem ożywiającym. I dlatego tam jest powiedziane, ten, kto głosi Słowo Boże, temu Bóg daje ducha bez miary. Tak? Czyli to, co my na zewnątrz widzimy, w duchowym świecie jest duchem i życiem, jak wynika z Boga. I ten drzewo żywota, które było w raju, ono wskazuje na Chrystusa. Gdy Chrystus przychodził, to On był duchem i życiem dla innych. Jego słowo było duchem i życiem. Ono konfrontowało z Ojcem, tak, ludzi. Ono prowadziło ich bezpośrednio do Ojca i oddawało Jego serce. A Ojciec zawsze dawał wolność i nigdy nie wyrzucał niczego. Nie robił wyrzutów i przyjmował grzeszników. Tylko grzesznych obłudników On często smagał i to bardzo ostro, dlatego że oni mienili się sługami Bożymi, a tak naprawdę oni przychodzili z czym innym. I teraz właśnie w Słowie Bożym czytamy o takich ciekawych rzeczach. Właśnie. Teraz wymaga się od sług Bożych, żeby przychodząc w imię Chrystusa, tak? Żeby oni przynosili to samo rzeczywistość. Żeby ich słowa były duchem i życiem.